Gościem Radia Z jest dzisiaj profesor Robert Flisiak, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Dzisiaj, najdalej jutro, premier pospołu z ministrem zdrowia ogłoszą, co dalej z maseczkami. Czy pana zdaniem powinien być utrzymany ten obowiązek, czy nie? I na jak długo?
Ja od początku nie byłem zwolennikiem noszenia maseczek wszędzie i przy każdej okazji. W mojej opinii maseczki powinny być noszone tam, gdzie może to być konieczne ze względu na ryzyko rozprzestrzenienia zakażenia, więc w miejscach skupisk ludzkich, w placówkach opieki zdrowotnej, tam, gdzie jesteśmy szczególnie narażeni.
Czyli to będzie dobra decyzja, rozumiem, tak? Jeśli na przykład premier wyjdzie i powie, że no to na przykład od jutra czy od poniedziałku już nie nosimy maseczek. Przy czym jest zastrzeżenie, że może nie we wszystkich województwach.
To chciałem właśnie powiedzieć, że warto trzymać się zróżnicowania pewnego, bo widzimy, jak duże różnice są pomiędzy Śląskiem, Mazowszem, a powiedzmy tymi województwami, gdzie sytuacja ustabilizowała się, aczkolwiek pamiętajmy, że nawet w tych województwach, gdzie ostatnio tych zachorowań było mało, pojawiają się okresowe wzrosty, widzimy, zwłaszcza teraz po pierwszych tych sygnałach rozluźnienia, że pojawiły się pojedyncze ogniska.
To trzeba przyznać, że pan minister Szumowski trochę zmieniał zdanie, bo na początku to nawet trochę obśmiewał ten obowiązek chodzenia, a właściwie nie obowiązek, to, że ludzie chodzą w maseczkach. Potem się z tego wycofywał, że jednak będziemy nosić tak długo maseczki, jak długo nie będzie szczepionki na koronawirusa. No a teraz mamy sygnały, że być może jednak będzie taka możliwość, żebyśmy maseczek nie nosili. A rządzący póki co nie noszą maseczek ze względu na wykonywane obowiązki. Czy to jest właściwe? Czy pana zdaniem to jest właściwy przykład dla obywateli?
Proszę pani, no ja osobiście, nawet jeżeli nie jestem przekonany do noszenia w każdym miejscu i o każdej porze maseczek, zakładam je, bo wiem, że ludzie patrzą na mnie i biorą ze mnie przykład. Tyle mogę powiedzieć.
Bardzo dyplomatycznie pan to powiedział. A co ze
społecznym... Nie, powiedziałem po prostu prawdę, tak jak ja uważam. No, jeżeli jest nakaz, to nawet jeżeli do końca się z nim nie zgadzam, to podporządkowuję się.
A co ze społecznym dystansem? Bo tutaj widać, że mamy z tym duże problemy. Czy nadal powinniśmy ten dystans utrzymywać dla własnego dobra i dla dobra bliźnich?
Tak, aczkolwiek musi być to w rozsądnych granicach. Każdy tutaj musi trzymać pewną dyscyplinę. Musi pamiętać, że może w otoczeniu jest ktoś z grupy ryzyka, u kogo zakażenie nie przebiegnie łagodnie, że może być tragiczne. Mamy takie przykłady rodzin całych, w których doszło do tragedii właśnie przez niefrasobliwość.
Dzieci powinniśmy wysyłać do szkoły, bo jest taka możliwość, że są zajęcia w klasach 1-3. Czy jednak my jako rodzice powinniśmy się wstrzymać jeszcze? Co by pan zalecał?
Od początku uważałem, że szkoły, a zwłaszcza przedszkola, powinny podlegać rozmrażaniu na końcu. To są miejsca, gdzie najłatwiej dochodzi do rozprzestrzeniania się, będzie dochodziło do rozprzestrzeniania się, zwłaszcza bezobjawowych zakażeń.
Czyli raczej wstrzymać się jeszcze z tą decyzją. Jeśli możemy, jeśli mamy takie możliwości, to niech dzieci zostaną w domu.
Mogę powiedzieć, że w swoim czasie Business Center Club przeprowadziło ankietę wśród przedsiębiorców. I to przedsiębiorcy na samym końcu umieścili rozmrażanie szkół.
A czy rząd, minister zdrowia konsultuje na przykład z wami, z towarzystwem, te decyzje o rygorach sanitarnych, rygorach bezpieczeństwa?
Jedyne zapytania, jakie mieliśmy z tamtej strony, to z głównej inspekcji sanitarnej. Kilka razy konsultowano pewne rzeczy z nami. Natomiast jeżeli chodzi o ministerstwo i rząd, to nie. Oczywiście były konsultacje z naszymi przedstawicielami ze strony Agencji Oceny Technologii Medycznych. Oczywiście były konsultacje ze strony Senatu chociażby.
W sprawie zasadności wyborów, organizacji zasadności i jej formie.
I bezpieczeństwa,
tak. Jak czytałam ostatnio na wyborcza.pl, to Ministerstwo Zdrowia zleciło sieci handlowej Żabka opracowanie modeli rozprzestrzeniania się epidemii. Trochę się zdziwiłam, ale może niesłusznie. Jak pan na to patrzy?
Ja też nie wiem, czy słusznie, czy niesłusznie. Zresztą przedstawiciele Żabki chcą mi wytłumaczyć to w dniu dzisiejszym nawet. Umówiliśmy się na rozmowę. Nie wiem w jakim zakresie i to jest problem. Nie wiemy w jakim zakresie te konsultacje czy to doradztwo było prowadzone, bo być może jeżeli dotyczyło to logistyki dystrybucji środków, no to może to być zasadne. Natomiast jeżeli chodzi o przewidywanie rozprzestrzeniania się epidemii, no to już miałbym wątpliwości. Raczej powinien się rząd zwracać do innych instytucji.
No właśnie, jeśli mówimy o tym rozprzestrzenianiu się epidemii bądź nie, minister Szumowski mówił nie tak dawno, że jesteśmy na etapie między wygaszaniem epidemii, a wchodzeniem w trend wzrostowy. No to gdzie my w takim razie jesteśmy, pana zdaniem, panie profesorze?
Nie wiem, gdzie jesteśmy i nie można mówić, że widzimy szczyt albo widzieliśmy go, skoro to nie jest spłaszczenie krzywej. Ona jest po prostu obcięta. Obcięta na poziomie możliwości diagnostycznych. Proszę zwrócić uwagę, że od prawie 8 tygodni mamy mniej więcej taki sam poziom liczby dziennych zachorowań. Nie widać żadnych tendencji spadkowych ani wzrostowych. Czyli to jest po prostu obcięcie krzywej na poziomie możliwości diagnostycznych.
Czyli rozumiem, że cały czas wykonujemy za mało testów, tak? I dlatego ten obraz jest taki niejasny, że nie możemy określić, w którym miejscu tak naprawdę jesteśmy, co nas czeka, co przed nami.
Dokładnie. Czubek krzywej Gaussa, według której się epidemie rozkładają, to nie we mgle.
No to ile tych testów powinno być wykonywanych w takim razie dziennie?
Trudno powiedzieć, natomiast na pewno byśmy się przekonali o tym, gdybyśmy robili więcej, gdybyśmy wtedy mogli zobaczyć tą krzywą układającą się w formie dzwonowej. Na pewno te 30 tysięcy, które deklaruje pan minister, dałoby nam podgląd, gdybyśmy mogli to wykonywać. No ale kolejne ograniczenia w liczbie możliwych wykonywanych testów genetycznych, zaznaczam, się pojawiają, chociażby konieczność wprowadzania do rejestru pacjenta, którego chcemy przetestować. Często to nie jest pacjent, a to jest osoba, która powinna być przetestowana. Zwracam uwagę na to, że testować, i to jest apel do samorządowców, nie żądajcie testowania testami immunologicznymi. Efekt takiego testowania widzieliśmy w Łodzi. To nie jest dobry pomysł. Tam swoistość tych testów, które przeprowadzono, jest na tą chwilę na poziomie zero.
Czyli nie był to dobry pomysł, a pani prezydent Łodzi się tak tam chwaliła, bo przebadała pracowników, z tego co pamiętam, no, żłobków i przedszkoli. A wielu Polaków zastanawia się, co zrobić z wakacjami, wyjazdami za granicę na przykład, chociaż to akurat na razie też stoi pod dużym znakiem zapytania, obozami dla dzieci. No jak pan to widzi, czy wakacje będą możliwe, bezpieczne w tym roku i czy zostać w kraju, czy wyjechać?
Wiele zależy od kolejnych decyzji rządu, od tego, czy zniesiony będzie obowiązek kwarantanny po powrocie. Nawet jeżeli zniesiony zostanie, nie mamy pewności, czy on nie zostanie przywrócony na przykład w połowie sierpnia, gdy będziemy wracać z wakacji. Pyta pani o moją opinię. Ja mam dokładnie ten sam dylemat i jestem pytany w ramach rodziny o to. Więc w tej chwili nie mogę odpowiedzieć, bo po prostu nie mamy wiedzy.
Czyli można powiedzieć, że może lepiej zostać w kraju. No, też zobaczymy, na ile będą otwarte granice, ale lepiej zostać w kraju, chociażby ze względu na to, co pan powiedział, że być może będą przewrócone kwarantanny, bo tego nie jesteśmy w stanie określić jeszcze na ten moment. A jeśli chodzi o wybory, bo też o tym cały czas się mówi, że ten najbardziej prawdopodobny termin, chociaż jeszcze nie jest ogłoszony, to jest 28 czerwca. Ten termin jest najczęściej wymieniany. Czy ten termin jest bezpieczny, pana zdaniem?
Jeżeli utrzymałby się taki trend, jak widzimy w tej chwili, jeżeli chodzi o liczbę codziennych zarejestrowanych zachorowań, no to w wielu województwach będzie to bezpieczny termin, ale będą województwa, w których nadal powinny obowiązywać obostrzenia i ograniczenia i zalecenia, jakie daliśmy w naszej opinii jako towarzystwo Senatowi przy poprzednim wnioskowaniu.
Czyli co, na przykład na Śląsku lepiej zrobić tylko wybory, na przykład korespondencyjne?
Na pewno w niektórych przynajmniej powiatach, bo tam też nie jest sytuacja jednorodna, prawda?
No dobrze, to tyle w części radiowej, panie profesorze, ale oczywiście zostajemy jeszcze na Facebooku i na Radio ZPL. Profesor Robert Flisiak z nami zostaje, epidemiolog i ciąg dalszy tej rozmowy. I zapytam między innymi o wypowiedzi niektórych celebrytów, którzy no, kwestionują dokonania nauki. Więc bardzo jestem ciekawa zdania pana profesora. Beata Lubecka, zapraszam, proszę zostać z nami. Ale zanim do tego przejdę jeszcze, panie profesorze, to chciałabym zapytać, czy pan się do tego jakoś odniesie, ponieważ ostatnio pewne wyliczenia przedstawił dr Paweł Grzesiowski, znany ekspert do spraw chorób zakaźnych, i mówił, że jeśli chodzi o realne dane dotyczące koronawirusa w Polsce, ile osób może być zakażonych, było zakażonych, to pan profesor wskazuje takie, to pan doktor wskazuje takie oto liczby. 1 000 000 chorych i aż 3 000 zgonów. 3 000 osób zmarłych na koronawirusa.
Żeby się odnieść do tego, musiałbym zobaczyć metodykę obliczeń. W przeciwnym wypadku to jest takie trochę wyróżenie z fusów by było z mojej strony. No, jestem naukowcem i nie oceniam wyników, dopóki nie zobaczę metodologii.
Pan profesor tłumaczył w rozmowie z Faktami TVN, że przytoczę, nie wyłapujemy bardzo dużej liczby osób, które zmarły przed wykonaniem testu lub też przed śmiercią. Ktoś nie pomyślał o chorobie COVID-19, dlatego wydaje się, że liczba zgonów jest 3 razy zaniżona.
Ja myślę, że pewną odpowiedź powinien dać Główny Urząd Statystyczny, po prostu podając liczby wszystkich zgonów, niezależnie od etiologii. Przecież wiadomym jest, że COVID-19 może po prostu przyspieszać zgon, albo może być na przykład inną przyczyną zgonu, który i tak by nastąpił na przykład z powodu grypy. Pamiętajmy, że w przyrodzie obowiązuje zasada niszy ekologicznej, więc jeżeli grypa zwolniła taką niszę powodującą śmiertelność, no wypełnił ją COVID-19. Jednostki słabsze, schorowane podlegają jakiemukolwiek czynnikowi przyspieszającemu tą śmierć. Więc jeżeli nie grypa, no to COVID spowodował. Dlatego ja bym poczekał, no niestety rok zapewne, na opublikowanie danych Głównego Urzędu Statystycznego z porównaniem roku do roku trendów wieloletnich, czy ten trend został w jakiś sposób zachwiany w tym roku.
No to teraz powracam właśnie do tych wypowiedzi celebrytów, bo ostatnio głośnym echem odbiła się wypowiedź znanej piosenkarki, diwy polskiej estrady, tak można powiedzieć, Edyty Górnia, która powiedziała w jednej z telewizji internetowej, cytuję: dopóki żyję, nie dam się zaszczepić, wolę odejść z tego świata, niż pozwolić komukolwiek wstrzyknąć w mój organizm coś, czego nie znam. Mojemu dziecku też nie pozwolę się zaszczepić, jeśli to będzie oznaczało zagładę, dla nas to trudno. Chodziło oczywiście o szczepionkę przeciwko koronawirusowi.
Każdy ma prawo dokonywać wyboru. Jestem daleki od tego, żeby zmuszać kogokolwiek do szczepienia, do namawiania do szczepienia za wszelką cenę.
Chociaż tylko niektóre szczepienia są jednak obowiązkowe, mówimy teraz o dzieciach na przykład.
To nie podlega wątpliwości, jak mam nadzieję, że niektóre szczepienia są konieczne, bo uratowały ludzkość przed wieloma epidemiami. Ja podaję regularnie moim studentom przykład szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, gdzie mieliśmy w latach 60., 70. setki tysięcy zakażeń. Dziesiątki tysięcy ludzi miało objawy kliniczne. Całe oddziały zakaźne były obłożone tymi pacjentami. My w tej chwili nie widzimy tych chorych w ogóle. Nie mamy możliwości pokazania. To jest efekt masowych szczepień, które przeprowadzono w pewnym momencie w Polsce. Jeżeli chodzi o wypowiedzi celebrytów, no one są oczywiście szkodliwe, bo będą pogarszały wyszczepialność w Polsce. I ja tylko nie życzyłbym rodzicom, którzy nie szczepią swoich dzieci, żeby za 20-30 lat takie dziecko nie złożyło pozwu sądowego przeciwko tym rodzicom, wtedy gdy ucierpi z powodu jakiejś choroby, przeciwko której mogło być zaszczepione, a nie było. Z tego co wiem, w Stanach Zjednoczonych już takie pozwy mają miejsce.
No, Edyta Górniak przede wszystkim mówiła, znaczy nie przede wszystkim, ale mówiła o szczepionce przeciwko koronawirusowi. Na razie tej szczepionki jeszcze nie ma, trwają intensywne prace w różnych częściach świata, więc czy jeśli taka szczepionka powstanie, no rozumiem, że tryb pracy nad nią też jest mocno przyspieszony, czy jeśli ta szczepionka będzie gotowa, czy szczepienie powinno być obowiązkowe w tym zakresie pana zdaniem?
Nie sądzę. Natomiast jeżeli chodzi o mnie na przykład, to ja się jestem gotów poddać jako pierwszy szczepieniu. Mogę się poddać w trakcie badań klinicznych, jeżeli taka będzie potrzeba. Bo wiem, że technologia na tą chwilę jest na tyle pewna, że nie stwarza zagrożenia. Natomiast dałaby mi znacznie większe poczucie bezpieczeństwa w funkcjonowaniu.
To takie wątpliwości są na całym świecie, bo czytałam też, że jeden z najlepszych tenisistów świata, Nowak Djokovic, też powiedział, który zresztą sprzeciwia się szczepieniom, no i według Guardiana miał powiedzieć, że będzie musiał podjąć decyzję, jeżeli udział w turniejach będzie uzależniony na przykład od podania się szczepieniu.
Pani redaktor, to jest przykre, że na temat szczepień wypowiadają się osoby, które nie znają się w tym temacie. Najlepiej, żeby każdy wypowiadał się w temacie, na którym się zna najlepiej. Ja unikam wypowiedzi w mediach na temat tego, o czym mam niewielkie pojęcie.
A kto pana zdaniem będzie najszybszy, jeśli w ogóle tak można to rozpatrywać w kategorii pewnego wyścigu, to może inaczej to sformułuję. Kto ma szansę, żeby pierwszy wyjść ze szczepionką na koronawirusa? Czy to będą Chińczycy, czy to Amerykanie, czy jeszcze ktoś inny? Jak pan to śledzi? Bo rozumiem, że pan się jednak tym interesuje jako epidemiolog.
Przede wszystkim to jest niemożliwe, żeby śledzić w tej chwili stopień zaawansowania szczepionek. My bazujemy wyłącznie na tym, na czym to co producenci nam przedstawiają w tak zwanych press release'ach, prawda?
Czyli to są takie informacje PR-owe badania, też trochę.
Każde badania są objęte głęboką tajemnicą. Żaden producent nie chce ujawnić zbyt wcześnie tego, co mogłoby przyczynić się, być na korzyść konkurencji. Ta rywalizacja jest korzystna, oczywiście, no bo przyspiesza dojście do tej szczepionki, ale z drugiej strony uniemożliwia nam śledzenie tego. Także zupełnie nie wiadomo. Te badania są w tej chwili w wielu przypadkach dopiero po pierwszej fazie. To jest efekt, ten etap badań pozwolił na ocenę immunogenności szczepionki, czyli czy ona powoduje produkcję przeciwciał. Teraz przyszedł czas na ocenę skuteczności, bezpieczeństwa i doboru właściwej dawki.
To był też taki przeprowadzony sondaż w 2019 roku i z tego sondażu europejskiego wyniknęło, że Europa jest najbardziej sceptyczna wobec szczepionek, jak region świata, jeśli chodzi o szczepienia. Więc to też o czymś mówi. No jak
Myślę dlatego, że Europa najwcześniej doznała dobrodziejstw z powodu stosowania szczepionek i już nie pamięta o tym, jak wyglądało życie przed szczepionkami. Afryka bardzo dobrze to pamięta, inne kontynenty, Azja i Ameryka Południowa również.
Czyli po prostu przyzwyczailiśmy się do dobrego i dlatego zaczynamy to kwestionować, tak? I zaczynamy uważać, że to nam szkodzi.
Takie szukanie dziury w całym.
A co się powinno zmienić, jeśli chodzi o organizację służby zdrowia? No bo jednak już pierwsze wnioski jednak są, jeśli chodzi o to, jak ta służba zdrowia teraz pracuje, kiedy mamy do czynienia z epidemią. No są przypadki, że tak na dobrą sprawę, przynajmniej na początku tak było, że nie można było pójść normalnie do lekarza i być przebadanym. Wszystkie właściwie takie wizyty odbywały się przez telefon. To były tylko e-porady.
No właśnie. Myślę, że zapomina się o tym, że podstawowe zabezpieczenie personalne, personelu medycznego jest podstawową zasadą. Proszę zwrócić uwagę, że w oddziałach chorób zakaźnych nie ma zakażeń wśród personelu. Zdarzają się wyniki fałszywie dodatnie, które są potem weryfikowane. Natomiast problemy pojawiają się w placówkach opieki zdrowotnej, które nie były przystosowane, nie miały pewnych zwyczajów, nie były wyposażone w środki ochrony personalnej. My też jako oddziały zakaźne mieliśmy problem z tymi środkami ochrony osobistej na początku, ale to nie były takiej skali problemy, jak doświadczała tego podstawowa opieka zdrowotna, gdzie kompletnie nic nie było. Być może gdyby w tych jednostkach wszystkich pomyślano i zabezpieczono personel, nie byłoby takiej paniki i lęku przed pacjentami. No przede wszystkim, jeżeli chodzi o zmiany, to ja, trzymając się swojej specjalności, pani mnie przedstawiła jako epidemiolog, ja jestem przede wszystkim lekarzem chorób zakaźnych. My oczekujemy, że zmiana, jaka nastąpi, to będzie zmiana w finansowaniu nie realizacji świadczeń, ale gotowości do realizacji świadczeń na wypadek właśnie takiej epidemii. na tą chwilę my jesteśmy rozliczani tak samo jak każda inna placówka. Inna zmiana, jaka mi się nasuwa, no w przypadku epidemii nie można bazować na tworzeniu szpitali jednoimiennych. Po prostu każdy szpital musi wtedy stworzyć warunki do hospitalizacji, odpowiedniej selekcji tych pacjentów i zabezpieczenia personelu, który pracuje z pacjentami podejrzanymi do czasu wyjaśnienia, czy oni są zakażeni, czy nie.
Czyli powinny być specjalne oddziały po prostu.
Tak, w pewnym momencie stworzono to, pojawiło się zarządzenie, które wymusza na szpitalach, wszystkich szpitalach, tworzenie tak zwanej strefy czerwonej, gdzie pacjenci będą obserwowani pod kątem zakażenia, jeżeli jest podejrzenie, że takowe może mieć miejsce.
A ten obowiązek gromadzenia środków ochrony osobistej powinien być ustawowo jakoś narzucony?
Jeżeli nie uda się dotrzeć do rozsądku kierownictwu poszczególnych placówek, które być może się nauczyły już na tym przykładzie, że lepiej kupić wcześniej zawczasu za niską cenę, niż czekać do ostatniej chwili i wtedy tracić olbrzymie pieniądze, jeżeli to nie dotrze do świadomości administratorów placówek opieki zdrowotnej, no to być może konieczne jest rozporządzenie nakładające obowiązek na przykład przeznaczenia jakiegoś odsetka budżetu rocznego na... Bo pamiętajmy, że to jest sprzęt, który podlega wymianie. Tam są elementy, które się terminują. No więc niestety z punktu widzenia administratora no są to czasami pieniądze wyrzucone. Prawda?
No tak, bo skoro to jest to rzeczywiście ma termin przydatności, no to faktycznie może się przyda, może się nie przyda, pieniądze wydajemy. No i pamiętam, że wielu lekarzy, zanim jeszcze epidemia do nas dotarła, to zwracało na to uwagę, że z tym może być problem. Oczywiście, że on zapewniał, że absolutnie nie, bo Agencja Rezerw Materiałowych jest świetnie wyposażona. Potem okazało się to po prostu wydmuszką i nieprawdą, fake newsem. Natomiast no pamiętam, jak lekarze na to zwracali uwagę, że z tym może być bardzo duży problem, bo szpitale się nie zaopatrują, no bo ponieważ uważały, że nie ma takiej potrzeby. A tak, oszczędzały po prostu pieniądze.
Ominęła nas ebola, ominęła nas świńska grypa, ominął nas SARS, MERS, więc nie było podstaw.
Czuliśmy się bezpiecznie. A co pan sądzi na temat pielgrzymek? Bo też czy takie pielgrzymowanie jest bezpieczne? No bo raz, że jednak wydaje się, że trudno zachować te takie rygory, jeśli chodzi o odległość między pielgrzymami. No a poza tym też ideą pielgrzymki jest to, że idzie się z miejsca do miejsca i tam się nocuje w różnych miejscach. Czasami to są na przykład stodoły. Więc jak to wygląda z punktu widzenia bezpieczeństwa?
Na pewno zwiększa to ryzyko przeniesienia zakażenia, jeżeli odbywa się w takich warunkach, jak dotychczas te pielgrzymki odbywały. No bo to jest skupisko ludzkie i to, co pani powiedziała, przebywanie przez dłuższy czas, czasami w ograniczonych pomieszczeniach.
Czyli co, należałoby jednak zrezygnować z organizacji pielgrzymek?
Ja wypowiadam się tylko co do bezpieczeństwa. My jako specjaliści, jako eksperci dostarczamy faktów, informacji. Wnioski z tych faktów powinny wyciągać w tym wypadku sam Kościół, ministerstwo.
Albo decydenci. Teraz są pytania od słuchaczy. Krzysztof pyta, czy jad pszczeli może leczyć koronawirusa?
Nie ma żadnych dowodów naukowych na to.
Krótko i na temat. Emil pyta, jakie byłyby obecnie pana działania, gdyby to pan był osobą decyzyjną, jeśli chodzi o walkę z epidemią?
Bardzo trudne pytanie, ponieważ osoba, która podejmuje decyzję, ma dostęp do wielu informacji, do których niestety ja nie mam. Przede wszystkim to, co bym robił wcześniej już, to zwiększył liczbę osób testowanych. I na pewno byłyby to wyłącznie testy genetyczne, które podkreślmy, nie są idealne. One im daleko do ideału, do wzorców, jakie mamy w przypadku innych zakażeń, ale po prostu lepszych nie mamy. Natomiast nie mając tych informacji, tak jak mówiłem na początku, my nie widzimy, w którym miejscu był ten szczyt epidemii. Nie wiemy, czy już go minęliśmy, czy jesteśmy dopiero pod nim. Nie sądzę, żebyśmy byli przed nim.
Czyli trochę działamy po omacku, można powiedzieć. Anna pyta, czy fali jesiennych zachorowań powinniśmy się bać bardziej niż tej obecnej? Czy szczepienie przeciw meningokokom może pomóc w walce z COVID-19?
Nieudowodniono. Są oczywiście teorie nieswoistego działania różnych szczepionek, chociażby BCG. Natomiast nie potwierdzono tego, jak dotychczas, ponad wszelką wątpliwość naukową, dopóki nie będzie na ten temat publikacji jednoznacznych wyników badań, nie można wyciągać żadnych wniosków o tym, że jakiekolwiek szczepienia nieswoiste, to znaczy swoiste, ale dla innych patogenów, może mieć efekt ochronny. Jaka była pierwsza część pytania tam?
Czy fali jesiennych zachorowań powinniśmy się obawiać bardziej niż tej obecnej?
No jest pewna obawa, dlatego, bo jesienią na pewno wzrośnie liczba zachorowań grypopodobnych. Wśród nich będą też te zachorowania spowodowane SARS-CoV-2. Każdy pacjent zapewne z gorączką, z objawami infekcji górnych dróg oddechowych, z zapaleniem płuc będzie przede wszystkim podejrzewany nie o grypę, w przypadku której postępowanie zwykle polegało na wysłaniu do domu, położeniu do łóżka, tylko będzie traktowany jakby miał COVID-19. I to na pewno powoduje ponownie duże zamieszanie. Nawet jeżeli tych zakażeń SARS-CoV-2 będzie znacznie mniej niż teraz.
Kolejne pytanie od słuchacza. Czy po końcu wiosennej kwarantanny Polacy będą mieli wyrobioną zbiorową odporność przeciwko COVID-19?
Na pewno nie zbiorową, ale na pewno stopniowo liczba osób, które są uodpornione, będzie wzrastała. Ja też podkreślam rolę odporności krzyżowej, bo my przez całe lata stykaliśmy się z innymi koronawirusami i w wyniku tych kontaktów były wytwarzane przeciwciała, a nawet jeżeli nie przeciwciała, to w jakiś sposób funkcjonowała odpowiedź immunologiczna komórkowa tak zwana. Z tym można tłumaczyć między innymi, że w rodzinach, w których jest ktoś zakażony, nie wszyscy zapadają na chorobę, pomimo bardzo bliskich często kontaktów. Także nawet jeżeli zbadamy obecność przeciwciał swoistych dla tego koronawirusa, to nie znaczy, że odporność jest na tym poziomie. Ona będzie zapewne wyższa. Także na pewno, odpowiadając już na to pytanie, ta odporność będzie rosła wraz z czasem.
Niepoprawny optymista pyta, czy nie sądzi pan, panie profesorze, że w dobie pandemii wbrew początkowym przewidywaniom nauka przegrywa narracyjną walkę z osobami bez naukowych kompetencji, celebrytami, sportowcami, którzy coraz częściej zabierają głos w tej sprawie?
Tak, już powiedziałem, że każdy powinien wypowiadać się na ten temat, na który się zna. Czy przegrywa? Jestem też optymistą i myślę, że gdyby przegrywała, to byśmy byli w gorszej sytuacji.
Czy Polska powinna przyłączyć się do żądań rekompensat od Chin za wybuch pandemii? Czy to jedynie hucpa polityczna i Chiny nie miały żadnego wpływu na rozprzestrzenianie się choroby?
Nie ma dowodów na to, że jakiekolwiek państwo miało udział w rozprzestrzenianiu się. To, że w danym kraju wcześniej wybuchła epidemia niż w innych, można dopominać się śledztwa, dochodzenia, ustalenia przyczyn, ale nie po to, żeby karać, tylko po to, żeby ustalając te przyczyny zapobiec podobnym zdarzeniom na przyszłość.
Na ile racjonalne było zamykanie lasów, sklepów meblarskich i wprowadzenie godzin dla seniorów w sklepach?
No, trudno mi wytłumaczyć zakaz wchodzenia do lasu. No może tylko tym, że ludzie, którym nie pozwalano chodzić po ulicach, bardzo szybko znaleźli miejsce spotkań właśnie w lasach. Niestety ani Ministerstwo Środowiska, ani rząd nie przedstawiło uzasadnienia. W związku z tym trudno mi odpowiedzieć, dlaczego to zrobiono. Na pierwszy rzut oka wydaje się to, że nie miało zasadności, ale tak jak powiedziałem, być może przyczyną było to, że te spotkania często w bliskim kontakcie przeniosły się z ulic miasta, z placów na tereny leśne.
Ale na świeżym powietrzu chyba się trudniej zakazić, czy nie?
Zdecydowanie trudniej, ale to nadal jest możliwe, jeżeli jeżeli spotka się tam duża liczba osób w niewielkiej odległości.
No tak, no stąd dlatego nie ma
cały
czas
Ale nie mamy wyjaśnienia,
kibiców.
Dlaczego to wprowadzą.
No ale na szczęście ten zakaz obowiązywał chyba tylko 2 tygodnie, więc szybko się z niego wycofano. No a sklepy meblarskie, zamykanie sklepów meblarskich czy wprowadzenie godzin dla seniorów w sklepach między 10 a 12. Był taki moment. Już nie pamiętam, ile to tygodni trwało.
Z tego też się szybko wycofano, więc rozumiem, że uznano, że to nie miało sensu, mówię o godzinach dla seniorów. Wiemy, że to nie było przestrzegane niestety. W efekcie przepis, który nie jest przestrzegany, nie może być egzekwowany, jest demoralizujący, więc myślę, że dlatego się wycofano z tego, bo trudno było postawić policjanta przy każdym sklepie. Natomiast sklepy meblarskie, sklepy z walizkami chociażby, czy nawet sklepy odzieżowe, myślę, że mogły być otwarte przy zapewnieniu, przy pewnych ograniczeniach, które było łatwo wprowadzić, takich jak chociażby teraz są.
Pytanie od Jarosława. Dlaczego w Wietnamie nikt nie zmarł na COVID-19? Czy dlatego, że koronawirus to ściema?
No, idąc tym tokiem dalej, musielibyśmy uznać Wietnam za kraj o idealnej demokracji, o idealnej praworządności i wzorowy pod względem opieki zdrowotnej. Nie wiemy niestety, jak funkcjonuje testowanie w Wietnamie. Nie mam pełnej wiedzy na temat przepisów, jakie wprowadzono. Nie wiem, jakimi testami przeprowadzono tam badanie i jak dużo ich przeprowadzono. Nie wczytywałem się aż tak w sytuację w Wietnamie, ale nie sądzę, aby mógł istnieć jeden kraj, który wie lepiej niż wszystkie inne.
Jak pana zdaniem państwo powinno działać wobec szczepionkowych negacjonistów?
Ja myślę, że najlepszym sposobem jest przynajmniej w tej chwili nierozgłaszanie ich poglądów. No niestety media również uczestniczą w tym rozgłaszaniu. Ja rozumiem rzetelność i gotowość do przytaczania wszystkich komentarzy. No ale to niesie ze sobą wtedy...
To jest wolność słowa. Jest wolność słowa.
Tak, ale niesie niestety wrażenie, że głos wypowiadany przez jednostkę jest głosem dużej grupy. Na szczęście wyszczepialność w Polsce wskazuje na coś innego. Oczywiście nie mamy doskonałej wyszczepialności, ale ci, którzy się nie szczepią, to nadal jest niewielki odsetek.
Jak ocenia pan działanie chlorochina w walce z COVID-19?
No więc ostatnio pojawiła się publikacja, która bardzo jednoznacznie pokazuje brak efektywności chlorochiny i hydrochlorochiny i skojarzenia z azytromycyną. To też warto powiedzieć, bo były osoby wierzące w azytromycynę, mówię o lekarzach. Duża praca opublikowana w New England Journal of Medicine, która nie dość, że mówi, że jest brak skuteczności, to przestrzega również przed zagrożeniami ze strony powikłań, ze względu na powikłania kardiologiczne.
Czy pańskim zdaniem możliwe jest, że Chiny specjalnie nie podjęły działań mających pozwolić na uniknięcie rozprzestrzeniania się wirusa poza Azją?
Nie no, myślę, że jest to jedna z klasycznych spiskowych teorii dziejów. Chiny podjęły bardzo, można powiedzieć, że zbyt późno, ale oni byli pierwsi. Ja nie wiem, czy jakikolwiek kraj europejski, czy Stany Zjednoczone zrobiłyby tak masowe i tak zdecydowane działania w tym momencie, w którym Chiny to zrobiły. Oczywiście możemy krytykować, że na początku nie podawano do publicznej informacji, że tuszowano liczby zakażeń, ale w pewnym momencie podjęto bardzo zdecydowane kroki, które, jeżeli spojrzymy na to z tej perspektywy już czasu, przyniosły bardzo szybko efekty i w zasadzie dowodzą tego, co powinniśmy robić, czyli identyfikacja masowa i izolacja. To są podstawowe zasady, a więc identyfikacja, czyli testowanie jak największej liczby osób, ale testowanie testami genetycznymi. To Chiny zrobiły. Widzieliśmy u nich klasyczną krzywą Gaussa. typowy przebieg epidemii. W związku z tym, że wygaszali tą epidemię i ją w dużej mierze, to są pojedyncze przypadki w tej chwili, to często przywleczone już z Europy, w związku z tym nie sądzę, aby ktokolwiek działał tam świadomie i z premedytacją.
A czym się różni ten test genetyczny od tego immunologicznego?
Test genetyczny wykrywa nam materiał genetyczny wirusa. Jedyny problem, jaki może być, to dostępność tego materiału, czyli że w próbce, którą pobierzemy, akurat nie znalazły się cząsteczki wirusa. I to powoduje niedoskonałość tego testu. Natomiast test immunologiczny, nawet ten, który jest dopracowany i który jest oparty o badania naukowe opublikowane, a nie jest dużo takich testów immunologicznych, nawet ten test, on wykrywa przeciwciała u znaczącej liczby osób zakażonych dopiero w drugim tygodniu, a u wszystkich zakażonych dopiero w trzecim tygodniu. Więc wtedy, kiedy z punktu widzenia diagnostyki, rozpoznania, a więc dla celów izolacji również, jest to już za późno, bo ta osoba już przez ten jakiś czas była aktywnie zakażona i roznosiła to zakażenie.
Który kraj według pana najlepiej poradził sobie z pandemią?
No Chiny i Korea. W tej chwili to jest chyba jasne.
A dlaczego tak?
No dlatego, o czym powiedziałem.
Czyli diagnostyka, tak?
Obserwowaliśmy krzywą dzwonową epidemii, a to znaczy, jeżeli widzimy krzywą dzwonową, krzywą Gaussa, to znaczy, że wykonywano wystarczającą ilość testów i stwierdzono zanik zakażeń.
No to dlaczego nasz rząd tak się opierał przez dłuższy czas, żeby wykonywać się mało testów? No słyszeliśmy, że nie ma takiej potrzeby. Po prostu tych testów Pani było redaktor, za mało? Czy
jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o...
pieniądze.
Tak.
Dobrze, i to będzie puenta. Bardzo dziękuję. Profesor Robert Flisiak był z nami. Prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, no nie wiem, no pewnie jeszcze się spotkamy nie raz, więc wszystkiego dobrego, dużo zdrowia dla pana rodziny. No i do zobaczenia w lepszych czasach. Dziękuję za to spotkanie. Do zobaczenia.
Do zobaczenia.